Cześć, z tej strony Tomek Berkowski. Witam Was serdecznie w trzecim już odcinku podcastu portalu Eurowizja.org. W ostatnich dniach sporo się działo w eurowizyjnym świecie, ale dziś porozmawiamy o tym chyba najważniejszym jak dotąd wyborze. W nocy z soboty na niedzielę zakończył się 72. Festiwal Piosenki Włoskiej w Sanremo. Moimi i Waszymi gośćmi są dziś redaktorzy Eurowizja.org, Jakub Kasprzyk.
Witam wszystkich.
I Maciej Sychowiec.
Cześć.
Nie przedłużając, zaczynamy.
12 punktów. Podcast Eurowizja.org.
W tegorocznej edycji Sanremo mieliśmy aż 6 byłych reprezentantów Włoch na Eurowizji, ale w nocy stało się jasne to, czego wielu się spodziewało. Po 3 latach festiwal ponownie wygrał Mahmud, tym razem w duecie z Blanco. A co za tym idzie, na Eurowizji w Turynie usłyszymy utwór Brividi. No i panowie, czy to dobry wybór?
Myślę, że dobry wybór z punktu widzenia włoskich fanów. Na pewno jest to rozpoznawalna twarz włoskiego rynku muzycznego, co zapewni dodatkową oglądalność Eurowizji organizowanej właśnie w Turynie. Będzie to na pewno powód dużego zainteresowania medialnego, dużego hype'u wokół udziału. Zresztą no już po pierwszym dniu festiwalu w Sanremo ich utwór właściwie osiągnął niebywały sukces we wszystkich listach przebojów. Był też na 5. miejscu światowej listy przebojów Spotify. Więc myślę, że jeśli patrzeć tylko ze względu na popularność tej piosenki i artystów, to jest to dobry wybór.
Maćku?
To jest na pewno dobry wybór, właśnie tak jak mówi Kuba, jeśli spojrzymy pod kątem zainteresowania samą Eurowizją we Włoszech. Inna jest sprawa taka, czy to jest dobry wybór z Sanremo, ze stawki sanremowej na Eurowizję. I tutaj w moim przekonaniu były dużo ciekawsze utwory. Sama piosenka Brividi jest utworem dosyć przyzwoitym. To jest ballada, jest dobrze wykonana i jest jakiś charakter tej piosenki. Ale czy to jest utwór, który nadaje się w pełni na taką scenę eurowizyjną? No to można się zastanawiać i poddawać temu pewnym dyskusjom, na ile ten utwór jest w stanie wyjść poza takich fanów włoskiej piosenki i fanów samego Mahmuda i Blanco, bo to trzeba pamiętać o tym, ich fani bardzo byli zmobilizowani, żeby ten duet wygrał. To zwycięstwo było chyba w ostatecznej rundzie w televotingu, zdobyli ponad 50%, co rzadko się zdarza w Sanremo. I tutaj chyba właśnie pojawia się mój znak zapytania, na ile ten utwór jest w stanie wybić się poza grupę fanów tych dwóch wykonawców.
No niewątpliwie jest to jakiś utwór, jest to dobry utwór. Niemniej jednak chyba nie jestem jego fanem osobiście, jednak wolę Mahmuda w wersji niegrzecznego chłopca, a falsety zostawmy innym, bo no też pokazał, mieliśmy okazję usłyszeć ten utwór 3 razy, tak? I za żadnym razem to nie było idealne według mnie wykonanie. Natomiast cóż, no nazwisko ma, więc myślę, że to się na pewno przełoży na wysoką oglądalność Eurowizji w maju w samych Włoszech. Ale też wspomniałem o tym, że byli faworytami. Patrząc na to, co się dzieje w ostatnich latach, widać pewną prawidłowość. Patrząc na pierwsze miejsca w klasyfikacji przed finałem, to w latach parzystych ci faworyci wygrywają. W tym roku Mahmud z Blanco, w 2020 Diodato, w 2018 Ermal Meta i Fabrizio Moro, czy w 2016 Stadio. W tych latach nieparzystych już tak nie było, bo jednak ani Fiorella Mannoia w 2017, ani Il Volo w 2019, czy Ermal Meta w 2021 jednak na Eurowizję nie pojechali, nie wygrali Sanremo. Co sądzicie o tym? Czy faktycznie to jest jakaś taka zasada, że ci faworyci od samego początku jednak będą częściej zwyciężać niż tak jak to było w przypadku Måneskin, którzy jednak no, byli raczej przez większość festiwalu w połowie stawki. Maćku?
To nie jest chyba tak, że możemy, że ta prawidłowość jest, ma jakiekolwiek znaczenie. Musimy pamiętać, że Sanremo to też jest pewien plebiscyt popularności. To nie jest to tylko specyfika Sanremo, ale też wszystkich innych widowisk, które służą jako platforma do wyboru reprezentanta na Eurowizję. I faktycznie możemy zauważyć, że co jakiś czas ci faworyci jakby dominują całą stawkę, a czasami wygrywa ktoś kompletnie zupełnie nieprzewidywalny. Tak, na przykład jak Mahmud w 2019 roku, czy próbuję sięgnąć pamięcią, czy właśnie wspomniany nawet Måneskin, to chyba znaczy tylko jedno, że mamy taki jakby układ falowy w tym Sanremo, że pojawiają się nowe nazwiska i one jakby dostają jakby takiego bodźca do rozwoju swojej kariery i siłą rzeczy wracają po jakimś czasie do Sanremo. I w takim wypadku właśnie te nazwiska zaczynają się kształtować na faworytów, może po jakimś czasie wygrywają. Tak jak na przykład zobaczymy Ermala Metę i prześledzimy sobie jego ścieżkę od debiutów po zwycięstwo, po moment, w którym on wrócił ponownie i był jednym z faworytów ponownie do zwycięstwa. Natomiast faktycznie no, to też jest, oprócz tego, że to jest właśnie taki plebiscyt popularności, co jakiś czas pojawiają się jakieś takie zjawiska, właśnie jak Måneskin, jak warto też wspomnieć Francesca Gabaniego. To są nazwiska, które jakby gdzieś tam ich kariera w dużej mierze zabłysła w Sanremo albo była jakby takim momentem ukoronowania ich wcześniejszej działalności, jak właśnie w przypadku zespołu Måneskin. Także ja nie wiem, czy to jest jakaś taka prawidłowość, ale faktycznie ta falowość funkcjonowania Sanremo pozostaje, bo też pamiętajmy, że Sanremo w dużej mierze jest konkursem, w którym ci wykonawcy się bardzo często powtarzają. To czasami jest nawet więcej niż połowa stawki i siłą rzeczy no, te nazwiska, które gdzieś tam się ostały w Sanremo lub wracają często, są w gronie faworytów po prostu.
To ja się zgodzę tutaj z Maćkiem, że Sanremo w sumie jest dosyć nieprzewidywalne. To znaczy no na pewno co roku mamy grono artystów, które powraca regularnie do konkursu i wśród tych artystów klaruje się jakieś no takie małe grono faworytów. Zazwyczaj wśród tych młodszych artystów, tutaj też pewnie będziemy rozmawiali o tym fenomenie starszych artystów festiwalu Sanremo, natomiast nie da się ukryć, że jednak no, ta młodzież przeważa zazwyczaj w tych rankingach przedfestiwalowych.
No właśnie, wspomniałeś o fenomenie starszych artystów. Z jednej strony mamy Blanco, który wygrał tegoroczne Sanremo i kończy jakoś na dniach 19 lat, a z drugiej strony w trzecie miejsce zajął Gianni Morandi, który no jest grubo po 70. To jest właśnie dla mnie bardzo ciekawe, że 70-parolatek zajmuje trzecie miejsce, Massimo Ranieri również po 70 zajmuje 8 miejsce. Iwie Zaniki no nie powiodło się tak bardzo, niemniej jednak chyba miała najdłuższą owację na stojąco w tegorocznym festiwalu. No i warto wspomnieć też o Loredanie Bertę, która no sama w sobie jest po prostu fenomenem, a jej czwarte miejsce w 2019 roku zostało bardzo źle przyjęte przez publikę w samym Teatro Ariston, bo jednak te wyniki zostały wybuczane. I jakby ja zawsze kibicuję tym bardziej zaawansowanym wiekowo artystom podczas różnego rodzaju preselekcji. Z drugiej strony ciężko mi sobie wyobrazić na przykład teraz, że do polskich preselekcji zgłosiły się, nie wiem, Maryla Rodowicz, Alce Majewska czy Irena Santor. Chociaż myślę, że to byłby podobny poziom, w sensie, że to też byłoby takie że to też byłoby takie ciepło przyjęte przez publikę. Co sądzicie? To może Kuba teraz.
No tutaj trzeba oczywiście jakby oddzielić Sanremo od preselekcji eurowizyjnych, bo Sanremo jest niejako takim zwierciadłem całej włoskiej kultury i show biznesu, więc no, właściwie to już samo w sobie dyktuje sporą przestrzeń dla tych takich uznanych artystów wiekowych, można powiedzieć. Zresztą Włosi od zawsze kochali swoich uznanych artystów i zostawiali im przestrzeń na rozwijanie się, na pokazywanie swojej twórczości. No i tak jest też w Sanremo. Ja tutaj też bym nie przeceniał jakby tej roli, ponieważ jeśli na przykład weźmiemy pod uwagę tylko wyniki, no to oczywiście Sanremo daje im przestrzeń, żeby zaprezentować swoją twórczość, żeby wypłynąć jakby z powrotem, tak? Tak jak przykład chociażby Orietty Berti, która odświeżyła swoją karierę po wielu latach. Natomiast jeśli chodzi już o same trofea, o podium, no to ci artyści nie mają wcale tak łatwo, żeby przebić się wśród młodzieży, tak jak wcześniej mówiłem, bo jednak no, te świeższe twarze przeważnie brylują w górze klasyfikacji i mają wsparcie fanów i telewizów. Natomiast raz na jakiś czas faktycznie pojawia się taki uznany artysta, w tym roku był to Gianni Morandi, któremu udaje się dotrzeć do ścisłej czołówki i myślę, że to jest bardzo fajne, bo to no, w jakiś sposób podtrzymuje tę historię włoskiej muzyki i jednoczy pokolenia.
Mhm. Jasne, Maćku.
Tutaj są dwa bardzo ciekawe wątki. Pierwszy z nich to, dlaczego Włosi uwielbiają tych wykonawców starszej daty. I ja bym tutaj spróbował trochę nawiązać w ogóle do specyfiki tego kraju. Bo Włochy są krajem dosyć bardzo hierarchicznym, jeśli chodzi o społeczeństwo. I jakby te znaczenie wieku i doświadczenia, które za nim idzie, jest traktowane bardzo, bardzo tak z dużą estymą, nawet bym to tak ujął. Spójrzmy nawet na świat polityczny we Włoszech i zobaczmy, jak wiekowe są nazwiska właśnie w włoskiej polityce czy w świecie opinii publicznej. To faktycznie tych nazwisk jest tego typu bardzo dużo. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, która wydaje mi się i jest dosyć ciekawa i tutaj właśnie chcę nawiązać do tego, co Tomek powiedziałeś, że nie wyobrażasz sobie, żeby wykonawcy starszej daty pojawili się w krajowych eliminacjach. I to jest chyba zasadnicza różnica pomiędzy takimi platformami, widowiskami jak Sanremo, które mają jakby pełnią jakąś rolę autonomiczną w mniejszy lub większy sposób, a widowiskami, które są stricte preselekcjami. I w momencie, kiedy mamy preselekcje, które pełnią rolę jakiegoś krajowego konkursu piosenki, mogą być to też preselekcje oczywiście, ale po prostu są już ugruntowane w tym świecie rozrywki danego kraju, możemy zauważyć, że ten proces jest czymś naturalnym. Jeśli spojrzymy na przykład z zupełnie innej bajki, czyli Melody Festivalen, tam też zobaczymy, że tam są bardzo często wykonawcy starszej daty. A to tylko dlatego, bo ta platforma ma ugruntowaną pozycję w kraju. I dlatego wydaje mi się, że to jest jakby dwa te elementy, które składają się na to, dlaczego te nazwiska starszej daty faktycznie pojawiają się w Sanremo. Niekoniecznie faktycznie, tak jak Kuba powiedział, osiągają dużo, bo jeśli dobrze pamiętam, tacy wykonawcy ostatni raz wygrywali Sanremo w 2016, czyli zespół Stadio i w 2011, ale jednak są, mają możliwość odświeżenia swojej kariery i w sumie to jest bardzo ważne, żeby też tacy wykonawcy gdzieś nie byli zapomnieni tylko z racji tego, że nie wpisują się w jakieś tam kanony młodzieżowe. Uważam, że to jest akurat bardzo, bardzo słuszna tendencja na takich ugruntowanych widowiskach.
Czyli mówiąc krótko, muzyka łączy pokolenia. No to teraz może troszeczkę z innej strony podejdźmy do Sanremo, mianowicie piosenki i wokale niskich lotów. Po co w Sanremo, nazwijmy to wokaliści, typu Tananite czy Anamena, której piosenkę, no może i była nie najgorzej zaśpiewana, ale jednak wiele osób porównało ją do preselekcji mołdawskich niż do Sanremo. Czy jakby w ostatnich latach nadal mamy tego rodzaju, no nie najlepszą muzykę w Sanremo, czy to są po prostu jakieś wypadki przy pracy? Maćku?
To jest bardzo dobre pytanie i wydaje mi się, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na nie w jakiś sposób kompletny, ale może to jest kwestia po prostu poszukiwania jakiegoś dodatkowego źródła rozrywki. Jeśli spojrzymy na to, co ludzie lubią oglądać, to nie da się ukryć, że widzowie bardzo lubią wpadki. Nie bez powodu, jeśli mam jakieś programy typu talent show, to zobaczymy, że najczęściej tym etapem, który się cieszy największą popularnością, są po prostu castingi, gdzie pojawiają się osoby, które często nie umieją śpiewać i telewizja po prostu to wykorzystuje. A co za tym idzie, wywołuje tu emocje u widzów. I to jest chyba ta sama jakby, może ten sam mechanizm, co w Sanremo, bo to też jest, mimo wszystko Sanremo jest też wytworem telewizji i też opiera się na pewnych telewizyjnych mechanizmach, telewizyjnych narracjach. I chyba to jest jakby główny powód, dla którego takie nazwiska są. Czasami faktycznie też wydaje mi się, że przykład Anny Meny jest o tyle osobliwy, bo co jakiś czas w Sanremo pojawiają się zagraniczne nazwiska, takie, które może gdzieś tam mają związki z Italią. To jest jakby też czasami próba nawiązania do tego międzynarodowego charakteru Sanremo, który ten festiwal miał, szczególnie gdzieś tam w latach 60., 70. Oczywiście to pokazuje, jak bardzo to się zmieniło, samo Sanremo, i że ten typ uczestniczki po prostu jest na samym końcu.
Mm-hmm. A co sądzisz o tym, Kuba?
Ja myślę, że w tym roku to był po części wypadek przy pracy, a po części zamierzony efekt. Zamierzony, jeśli chodzi o Annę Menę, bo jest to mimo wszystko artystka, która we Włoszech ma sporą karierę i praktycznie od kilku lat co roku lansuje bardzo duże letnie hity, które są takich średnich lotów, można powiedzieć, ale zawsze zapadają bardzo szybko w pamięć. I myślę, że jej udział miał za zadanie wywołać takie właśnie dodatkowe zainteresowanie, taką ciekawość, przyciągnąć, zobaczyć, co też ona tutaj zaprezentuje na tej scenie. I być może nawet ta piosenka, która była takich niezbyt wysokich lotów, no to wygenerowała mimo wszystko jakieś dodatkowe zainteresowanie festiwalem. Natomiast co do pozostałych uczestników, tutaj wymieniłeś Tananai i pozostałych debiutantów, to myślę, że to był po prostu wypadek przy pracy, bo w tym roku jakby forma festiwalu w Sanremo była taka, że był oddzielny konkurs dla młodych talentów i czołowa trójka miała zagwarantowany udział w festiwalu w Sanremo. W związku z tym no, poniekąd jakby ich piosenki musiały zostać zaakceptowane, więc jakby no, dyrektor artystyczny nie miał za dużo wyboru. Tak? Ci, którzy ten bilet na Sanremo dostali, no to mogli skomponować to praktycznie, co chcieli i zaprezentować. Dlatego uważam, że stało się tak, jak się stało.
No i tutaj chyba się zgadzam z tym, co powiedzieliście, że ludzie po prostu lubią oglądać wpadki, ludzie mogą być zainteresowani tego typu gwiazdami, twierdząc, że o, zobaczymy, co tym razem zaproponowała. I chyba w tym roku to się udało, bo mieliśmy rekordową oglądalność. Sprawdziłem, że średnio każdy wieczór oglądany był przez ponad 11 milionów widzów. To jest mniej więcej udział 58%. A w finale było ponad 13 milionów widzów i niemal 65% udziału. No, liczby mówią same za siebie. To chyba dawno nie było takiej sytuacji, że Sanremo taką popularnością, aż taką popularnością się cieszyło, prawda?
No tak, to są najwyższe wyniki oglądalności w zależności od seraty, od 95 albo od 2000 roku, co jest naprawdę no, niebywałym dokonaniem. Nawet chodzą pogłoski, że Rai planuje zrobić wszystko, aby przekonać Amadeusa do czwartego roku z rzędu, czyli żeby w przyszłym roku też był prowadzącym. chociaż tutaj już pojawiają się też różne głosy przeciwne. Natomiast no, nie da się ukryć, że wprowadził pewną nowość w Sanremo, tak? Ta stawka w zeszłym roku, może to było bardziej widoczne, była dosyć urozmaicona, no i ma swoje zasługi dla tego festiwalu.
Maćku?
To prawda, Sanremo cieszy się co roku bardzo dużą popularnością. W tym roku rozbiło to już faktycznie bank. Ale też pamiętajmy, że nie wiem, czy to jest jakby sytuacja, która wciąż obowiązuje wśród Włochów, ale jeszcze kilka lat temu, mimo bardzo wysokiej oglądalności, żaden Włoch praktycznie nie chciał się przyznać do tego otwarcie, do tego, że ogląda Sanremo. Co wywoływało taki trochę dysonans pomiędzy tym, że faktycznie ta oglądalność jest monstrualna, a tym, że no nikt, że to było trochę takie na zasadzie guilty pleasure. Z drugiej strony wydaje mi się, że to, co faktycznie zrobił Amadeus, jest też efekt i pokazuje, że jakby też trochę może ten taki obciach wokół Sanremo wśród Włochów też zniknął. Może to też jest nawet efekt samego uczestnictwa w Eurowizji, bo jeśli zobaczymy, jak wyglądało Sanremo jeszcze 10 lat temu, to był moment, kiedy to Sanremo zaczęło wychodzić z tak zwanego kryzysu. Lata 2000 to był kryzys Sanremo. I może ta Eurowizja nadała trochę takiego nowego ducha temu festiwalowi, trochę na zasadzie paradoksu, bo Sanremo wciąż, chociaż już coraz mniej, odżegnuje się od tych związków z Eurowizją. Czyli można założyć, że Eurowizja w jakiś sposób była nawet pomocna temu festiwalowi.
Tutaj się zgodzę absolutnie z Maćkiem, bo nawet w przerwach reklamowych w tym roku Spotify reklamował się ze swoją playlistą sanremową i hasłem tej reklamy było, że są ludzie, którzy oglądają Sanremo i są ci, którzy kłamią. Więc no myślę, że sami Włosi są tego świadomi, że mimo wszystko, nawet jeśli się nie ogląda tego Sanremo regularnie, dzień w dzień, to większość osób no, włączy ten festiwal na jakiś czas, albo przynajmniej zapozna się z piosenkami i myślę, że jego jakby impact, jeśli chodzi o rynek muzyczny, jest nawet szeroko głębszy niż sama oglądalność, która i tak już jest rekordowa.
No właśnie, Sanremo to nie tylko muzyka, bo przecież mamy tam te różnego rodzaju wywiady krzesełkowe, są zapraszane gwiazdy nie tylko ze świata muzyki, ale też są jacyś aktorzy, sportowcy, jest trochę żartów sytuacyjnych czy nie, ale też są poważne tematy. Na przykład w czwartek mieliśmy parę minut poświęcone prawnikom, którzy walczyli z mafią i zostali przez nich zabici. Chociaż jak sprawdziłem, no nie było żadnej rocznicy ich śmierci. Więc tak pytanie też, no dlaczego akurat tak to się pojawiło? Ale jednak coś w tym jest, że Sanremo, mimo że to trwa 5 dni, tyle godzin, jednak chce się to oglądać. Chociaż no... Jednak słuchajcie, 25 piosenek, a finałowa serata trwała ile? Ponad 5 godzin. Nie najgorzej, ale też trochę męczące. Nie wiem, co o tym sądzicie?
No tutaj akurat nawiążę jeszcze do tej wypowiedzi o mafii. To też w Sanremo nic nie dzieje się przypadkiem, bo jest to też platforma promocji programów dla włoskiego nadawcy. To akurat to się mocno wiązało z wszystko, ponieważ zapraszany był Roberto Saviano, który będzie miał swój nowy program w RAI i wykorzystano jego zaproszenie właśnie do poniekąd też promocji tego programu. Także tutaj często ci goście, którzy się pojawiają, to poniekąd też promują inne produkcje RAI i dlatego ich właśnie obecność na scenie.
Tutaj też chcę nawiązać do tego gościa, który wypowiadał się na temat mafii sycylijskiej. Akurat też bardzo mnie to zaciekawiło i sprawdziłem, że 30 lat temu miały miejsce głośne ataki terrorystyczne mafii sycylijskiej. To wydaje mi się, że jeżeli oprócz tego nawiązania do nowego programu w RAI, to wydaje mi się, że to też było pokłosie takich rocznicowych względów w związku z tymi atakami terrorystycznymi. I to prawda, Sanremo jest takim jakby jakby takim papierkiem lakmusowym tego, co się dzieje we Włoszech. Często tam są żarty z bieżącej sytuacji społeczno-politycznej. Na przykład w zeszłym roku ono siłą rzeczy było odniesienie do pandemii, albo często są odniesienia na przykład do sytuacji społecznych. Chyba w 2016 roku wielu artystów wyrażało poparcie dla wprowadzenia związków partnerskich we Włoszech, jeśli dobrze pamiętam. I tych sytuacji zawsze jest bardzo dużo, często szczególnie w latach wyborczych. I to jest chyba też tak jakby taka forma takiego przeniesienia i komentarza takiego publicystycznego na bardziej taką zjadliwą formę. Włosi żyją tym, co się dzieje w kraju, a to daje im taką możliwość jakby jeszcze komentowania tego w takim gronie rodzinnym czy z przyjaciółmi podczas właśnie oglądania takiego widowiska. Często można się śmiać, że tak na dobrą sprawę Sanremo mogłoby spokojnie zastąpić serwis informacyjny we Włoszech poprzez to, że faktycznie te bieżące wydarzenia są tam komentowane dosyć szeroko. I tak.
Ktoś kiedyś.
Tak, proszę.
Ktoś kiedyś powiedział, że Sanremo jest takim świeckim kazaniem dla Włochów i myślę, że jest w tym coś prawdziwego, że te tematy właśnie tak co roku powracają na różne takie ważne społeczne. Często tak właśnie jest, że jakieś takie kontrowersyjne trochę. Prawica włoska często komentuje, że festiwal jest bardzo przychylony w lewą stronę. No, jest dużo polemiki takiej politycznej przy okazji festiwalu właściwie co roku.
Z tą polityką to zaraz mi się przypomina, jak w 2019 roku Matteo Salvini komentował, że ale jak to Mahmud wygrał, to nie jest Włoch, a potem jak osiągnął sukces, to nagle wow, Mahmud jest fajny.
No to akurat swoją drogą, to wydaje mi się, że to jest dosyć taka typowa sytuacja i kiedy politycy wykorzystują sukcesy, żeby po prostu się na nich oprzeć i zbudować jakby dodatkowe poparcie. Ale tych sytuacji faktycznie kontrowersyjnych zawsze jest trochę. W tym roku na przykład dużo kontrowersji wywołał znak ściśniętej pięści, którą zespół La Representante de Lista pokazywali w zakończeniu swojego występu, a jest to symbol takich ruchów radykalnie lewicowych, anarchistycznych. I z tego, co słyszałem, to bardzo się to nie spodobało właśnie w włoskiej prawicy.
Tak, tutaj były duże protesty, zwłaszcza takiego no, popularnego działacza, nazywa się Adinolfi. Nie wiem, czy część słuchaczy może kojarzy z włoskiej sceny politycznej. On często właśnie zabiera głos w dyskusjach przeciwko no, takim lewicowym manifestacjom. No, ten gest faktycznie został odebrany i zauważony niemal od razu przez włoską prawicę. Sami artyści nie komentowali jakoś za bardzo swojego zachowania, natomiast faktycznie analizując słowa tej piosenki, no można gdzieś tam się doszukać jakichś no, takich treści rewolucyjnych, natomiast jest to raczej rewolucja taka obyczajowa, kulturalna.
No cóż, w końcu we Włoszech była partia miłości. Pod wodzą słynnej Cicciolini, o której też była piosenka, co prawda w innych selekcjach, ale jednak jakoś to się łączy. Czy tegoroczne Sanremo wam się podobało? Jesteście bardziej na tak, bardziej na nie? Maćku?
W sumie podobało mi się, mimo że, bo chyba siłą tego, czy mi się podobało Sanremo, czy nie, jest ile piosenek zostaje u mnie na playliście. Tych piosenek jest 8-7. To jest całkiem niezłym wynikiem. Natomiast wydaje mi się, że tegoroczna stawka była może bardziej zachowawcza niż w poprzednich latach, szczególnie w zeszłym roku. Trochę też chyba formuła Sanremo z Amadeusem w mojej ocenie się trochę już wytarła, ponieważ to podobny schemat z udziałem komików i chyba trochę jakby też Sanremo potrzebuje trochę jakby takiego popchnięcia naprzód. I mimo tego, że faktycznie Amadeus jest bardzo mile widziany przez włoskiego nadawcę jako prowadzący kolejnej edycji, to wydaje mi się, że chyba czas na kogoś innego i pewną inną odmianę, inną twarz tego festiwalu. I tutaj chyba postawię kropkę.
Jeśli o mnie chodzi, to średnio mi się podobało to Sanremo. Mam kilka swoich ulubionych piosenek, natomiast praktycznie uważam, że sprowadziło się do plebiscytu popularności w tym roku. Faworyci byli znani praktycznie jeszcze przed festiwalem, zanim znane były jeszcze piosenki konkursowe i w zasadzie do końca już tak pozostało, nie było tam żadnych zaskoczeń, roszad, więc pod tym względem uważam, że brakowało trochę emocji. Jeśli chodzi o prowadzenie, no to było standardowe, jak na Amadeusa przystało, myślę, że dosyć przyzwoite. Także nie określę tego festiwalu ani mianem świetnego, ani mianem wybitnie złego, po prostu był ok, natomiast nie wzbudził we mnie jakichś większych emocji w tym roku.
Ja też przyznam, że było po prostu ok, było przyzwoicie. Parę piosenek na playliście też się u mnie znalazło, więc myślę, że tragedii nie było. No i dobrze, kończąc już i kontynuując taką naszą tradycję podcastową, powiedzcie, komu przyznajecie za ten ostatni tydzień swoje 12 punktów? Oczywiście nie musi to być osoba czy wydarzenie powiązane stricte z Sanremo, bo jednak mieliśmy też wybory w Macedonii Północnej, Irlandii czy Izraelu, ale no komu? Maćku.
Ja pozostanę przy Sanremo i tak na szybko myśląc, komu bym przyznał te 12 punktów, to chyba moje 12 punktów powędruje do Iwy Zaniki jako kandydatki do rozbudzenia swojej kariery. Właśnie jeśli nawiązując do naszej rozmowy o wokalistach starszego pokolenia.
Moje 12 punktów wędruje dla Orietty Berti, która była objawieniem tegorocznego Sanremo i myślę, że no tak jak ona swoją karierę odmroziła, to no, ciężko szukać takich przykładów. Myślę, że nikt się nie spodziewał, że w takim wieku można mieć tak duży dystans do siebie i tyle kolorytu jeszcze. Także to jest takie moje małe 12 punktów.
Ja co prawda mówiłem, że nie musimy zostawać w Sanremo, ale sam tak zrobię, bo moje 12 punktów również wędruje do Iwy Zaniki. O jednak jeżeli 82-latka śpiewa, że chce kochać, to ja to kupuję i jej wierzę. A przy okazji, no, chciałbym tak wyglądać i mieć taki głos w jej wieku, mimo wszystko. Cóż, kochani, bardzo wam dziękuję za tę naprawdę ciekawą, interesującą rozmowę. I cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.
Dziękujemy, cześć.
Dziękujemy.